To jest ten moment, w którym zdecydowałeś się włączyć kulturalną audycję skóry. Nie wiem, jakie pobudki tobą kierowały, ale musiałeś być pewien, że w takim wypadku musisz usłyszeć teraz to. Audycja skóry. Witam wszystkich słuchaczy moich, a nawet i nie moich, obcych. Witam tych, którzy mnie nie słuchają. Niech żałują, ale niech się cieszą. A co w dzisiejszym odcinku? Najpierw powiem o kilku filmach, które można oglądać podczas zimy. Ta zima nas nie rozpieszcza. I to powiedzenie nabiera innego sensu, bo zwykle mówi się tak, kiedy jest to ciężka zima. Teraz trzeba by powiedzieć, że ta zima nie rozpieszcza narciarzy. Chociaż są miejsca, w których wciąż jeździ się na nartach czy na deskach snowboardowych, bo w nocy jest temperatura minusowa i właśnie wtedy specjalnymi armatkami naśnieżają stoki. Ja pozdrawiam wszystkich narciarzy, a ci, którzy jeszcze nigdy tego sportu nie spróbowali, to powiem wam, że tracicie bardzo wiele. To jest jeden z najwspanialszych, najprzyjemniejszych wysiłków sportowych, że tak powiem. Bo właściwie, kiedy już potrafisz jeździć, to, no kurczę, kiedy jedziesz na rowerze, to chyba nie ma nic przyjemniejszego niż zjazd z górki w dół. Żeby wjechać pod jakąś gigantyczną stromiznę, to trzeba się napracować. A na nartach nie ma takiego problemu. Wyciąg sam twoją pupę wynosi na szczyt góry i jedyne co musisz zrobić, to zsunąć się na sam dół. A przy tym możesz oglądać piękne widoki. Wdychać świeże powietrze z lasu sosnowo-świerkowego. Możesz sięgnąć do swoich kieszeni, gdzie masz różne przysmaki. Być może coś do picia i skonsumować to podczas wyjazdu wyciągiem. Raczej nie grozi ci zawał serca jak podczas bieganiu, które bardzo przeciąża serce, jeśli robisz to nieumiejętnie. Tutaj po prostu oddajesz się mocy grawitacji i rozkoszujesz się pędem powietrza. No, coś pięknego. Tak więc mam nadzieję, że jeszcze tego śniegu do nas troszkę przyleci.
Ja wolę zimę tradycyjną ze śniegiem.
Czyli jak będzie padać, to będzie okej?
Okay. Będzie okej.
Okay. Narty, wspaniała obra zimowa.
Czyli powinno wsypać jednym słowem.
Tak, oczywiście, jak najszybciej.
Sypać będzie, nie wiadomo jednak jak długo. Górale przewidują, że zima da nam jeszcze porządnie w kość.
Również właśnie po to, żeby w odpowiedniej scenerii oglądać filmy, o których będę opowiadał. Ponieważ ja, kiedy za oknem mam takie piękne połacie białej kołudry ze śniegu, no to właśnie lubię oglądać filmy, których miejsce akcji osadzone jest właśnie w takim pejzażu. I to niezależnie od gatunku, czy jest to horror, komedia, dramat obyczajowy, czy cokolwiek. I teraz właśnie będę mówił o różnych wybranych filmach zimowych, czyli z zimą w tle. I myślę, że każdy z nas znajdzie tutaj coś, co może go zainteresuje, albo i wręcz przeciwnie. I już będzie wiedział, że tego nie warto oglądać. Ale zanim dojdziemy do bloku filmowego, to jeszcze stały punkt programu, czyli krótki hołd, nawiązanie do pewnego twórcy muzycznego. No, skoro mowa o zimie, to jako pierwsze musiało się tu pojawić. We'll be right back. oczywiście Vivaldi i zima. Niezwykle interesująca interpretacja Maxa Richtera, a właściwie reinterpretacja. I trzeba tutaj zaznaczyć i powiedzieć, że cztery pory roku Vivaldiego to jest pierwszy koncept album w historii muzyki. W ogóle. Taką dam tezę, chciałem powiedzieć w historii muzyki rockowej, ale no można by też taką tezę postawić. Czy to już właśnie był początek rocka? Bo bez czterech pól Vivaldiego, czyli albumu, który no jakże bardzo już u samego zarania konceptu skupia się właśnie na tym i dąży, by pokazać cztery pory roku. Niby taki prosty pomysł, a w wieku XX, proszę bardzo, koncept album. Gdyby nie Vivaldi, to ani King Crimson, ani Pink Floyd by nie nagrali tego, co nagrali. No oczywiście, może troszkę przesadzam, no ale chyba pierwszeństwo co do koncept albumu należy się Vivaldiemu. I myślę, że teraz możemy już płynnie przejść, a właściwie zjechać, jak na tych nartach, do bloku poświęconego filmom z zimą w tle. A potem będzie podsumowanie konkursu, w jakim brało udział Radio SK i o którym również mowa była w poprzednim odcinku, mało popularnym, na kulturalnej audycji Skóry.
Dzień dobry. Czy może mi pani powiedzieć, do której państwo macie otwarte w weekendy i w dzień powszedni?
Proszę pana, od godziny 8 do 21, każdego dnia.
Aha, czyli normalnie jest oświetlone, stąd
tak,
można
tak.
Jeździć.
Mhm. Tak.
A czy ta chatka do wynajęcia, to ona już pewnie będzie zajęta, no nie? Bo to...
Wie pan co, ja panu coś powiem. Zaraz panu powiem, wezmę grafik, panu powiem w jakim terminie byłaby wolna. Mhm. Proszę pana, dopiero byłaby możliwość od 20 lutego.
Mhm. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy ten orczyk na samej górze, on tam działa? Czy tam jest odpowiednia ilość
orczyk
śniegu?
Orczyk działa od godziny 8 do godziny 16:30 w tej granicy. Zależy jak jest mrok. Jak wcześniej, no to wcześniej jest niby o 16. Czasami jest do tej 16:30. W zależności jak tam mrok zajdzie na to.
Rozumiem, bo tam nie jest oświetlone po prostu.
Nie, to nie ma oświetlone, oczywiście.
Dobra, no to serdecznie dziękuję za informację. W takim razie i pozdrawiam. Do widzenia.
Skoro jeden z moich ulubionych stoków narciarskich jest już otwarty i wszyscy jeżdżą aż do godziny 21, uważam niniejszym tegoroczny sezon filmowo-zimowo-narciarski za otwarty. No, chociaż mamy już luty, no to dla mnie właśnie się otworzył. Pierwszy film, jaki chciałbym polecić, będzie nawiązywał do poprzednich odcinków filmów zimowych. Omówiłem tam norweski horror Cold Prey. Teraz przyszedł czas na część drugą, wyreżyserowaną przez innego reżysera. Film ten zaczyna się tam, gdzie kończy się część pierwsza. Jednak o ile część pierwsza była znakomitym filmem do oglądania podczas wyjazdu narciarskiego w jakiejś chacie górskiej na skraju ośnieżonego zbocza, to druga część odbiega od tego schematu, bo główna bohaterka przenosi się do szpitala, do którego zostaje przewieziona po szkodach, jakie odniosła w walce ze złym mordercą w części pierwszej.
Alu? Arnonda?
Owszem, wszystko nadal dzieje się w zimie, jednak znaczną część przeważają zdjęcia w szpitalu. Mamy do czynienia znowu ze slasherem. Ku nieszczęściu głównej bohaterki, również zabity przez nią morderca, szaleniec, zostaje do tego szpitala przewieziony. No, facet wydaje się martwy. Jednak, jak to bywa w slasherze, za pomocą tajemniczych sił powstaje z grobu. No, tak byłoby w typowym slasherze. Natomiast w filmie Fried Wild części drugiej jest coś, co właściwie, no ja chyba nie mogę sobie przypomnieć wcześniej takich przypadków, ale ja to kojarzę po raz pierwszy. Otóż, nie będzie to spoiler, ale powiem wam tak, że główny morderca wraca do żywych za pomocą urządzenia do reanimacji. W jakiś sposób udaje się zreanimować specjalnymi elektrodami, wstrząsami tego człowieka. I on ożywa, więc jest tutaj ciekawy motyw, no, który właściwie ja widziałem, no ja chyba widziałem pierwszy raz w życiu. Połączenia slashera, który wielokrotnie sięgał w przypadku rozwiązania zagadki do prostego wytłumaczenia, no, że facet jest nawiedzony, jakieś dziwne siły z zaświatów, no wraca po prostu, bo wraca, bo jest to zło wcielone. Natomiast tutaj to zło wraca, bo zostaje zreaktywowane przez ludzi. No więc jest to bardzo ciekawy punkt wyjściowy. No, sam punkt wyjściowy w sobie jest ciekawy, ale potem już zaczyna być bardziej standardowo. Jednak wydaje mi się, że poziom jest utrzymany i ocena 6 na 10, czyli dobry, porządnie zrobiony film dla fanów tego gatunku, jest jak najbardziej do obejrzenia. Jeśli ktoś lubi takie kino, gdzie zabili go i uciekł z siekierą, którą potem wbił w plecy komuś, no to może obejrzeć drugą część Cold Prey, czyli Mroźnej Zimy. Równie mroźna zima, jeśli nawet nie większa i nie bardziej sroga, panowała za czasów PRL-u w Polsce. Co pokazał nam reżyser Jerzy Gruza w jednym z odcinków takiego serialu adresowanego ponoć bardziej do młodszej widowni, czyli Wojna domowa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zbieram chleb suchy dla konia.
Nie, u nas nigdy nic nie zostaje. Syn wszystko zjada.
Paweł?
Mowa o odcinku Zagraniczny gość, w którym to w okresie zimowym naszą rodzinkę odwiedza kuzyn z Anglii.
Ja jestem twoja ciotka. Ciotka Zofia. How do you do?
Co jest dobrym pomysłem, aby pokazać właśnie ówczesny świat, smutny, szary, PRL-owski, w konwencji komediowej z perspektywy zewnętrznej, jakiegoś obserwatora, który ma jakiś dystans. I właściwie można powiedzieć, że zima pełni tutaj dosyć kluczową rolę w niektórych momentach. Szczególnie jest to widoczne, kiedy zabierają kuzyna na wycieczkę autobusem po Warszawie. No, kto już by się nie skusił na wycieczkę prowadzoną przez pana Federowicza, który znakomicie opowiada o różnych atrakcjach, jakie widać za autobusem.
Dzień dobry państwu. Witam państwa serdecznie na spotkaniu z Warszawą, zorganizowanym przez nasze biuro turystyczne. Przy kierownicy kierowca pierwszej kategorii Zenon Maciejak, przy mikrofonie przewodnik dyplomowany Jan Cybulski. Daty, fakty, anegdoty.
W widać za autobusem w cudzysłowiu, ponieważ no niezbyt widać, bo śnieżyca nawala tak, że zamarzają wszystkie szyby i przez małą zeskrobaną dziurkę no niewiele widać.
Budynek, który Państwo widzieli przed chwilą, jest to Pałac Kultury. Budynku tej skali Warszawa nigdy dotąd jeszcze nie posiadała. Wysokość 234,5 metra, kubatura 3 hektary, pracuje w nim 20 tysięcy ludzi.
Gdzie ten pałac?
Pałac? Pałac był przedtem. Teraz jesteśmy już... Ty lepiej słuchaj przewodnika, to się dowiesz, że jesteśmy.
I cała ta sytuacja właściwie pokazuje nam, że tak naprawdę, no co tu w Warszawie w PRL-u oglądać? No Pałac Kultury. A kiedy wreszcie udaje się wyjść z tego autobusu, no to wszyscy wpadają po pachy do śniegu. Tak się kończy ta znakomita scena, śmieszna, naprawdę wzbudzająca śmiech za pomocą, no... bezkompromisowego przewodnika wycieczki.
Oto kolumna Zygmunta. Stoi ona w naszym mieście już 322 lata. W dawnych czasach odległość Warszawy od innych punktów na ziemi mierzono właśnie od tego miejsca. Dziś mierzy się od Poczty Głównej. Program spotkania Poczty Głównej nie przewiduje. A teraz proszę uważać. Kolumnę postawił król Władysław IV. Jest z nią związana legenda. Legenda. Trzymany przez króla w prawej ręce miecz... Raz, dwa, trzy, cztery. Obniża się coraz bardziej, a kiedy dotknie kamiennej podstawy, nastąpi koniec świata.
Oczywiście wyjazd na narty też musi być. Jakżeby można kuzyna z Anglii nie zaprosić w nasze polskie piękne Tatry?
Uwaga, ćwiczymy proste. Ewolucja zasadniczo polega na tym, że piętami wypychamy tyły nart, stopy razem. Uwaga! Ups, ćwiczymy, prawda, śmiało. Śmiało.
A tam znakomity aktor Kobiela pokazuje, jak się na nartach powinno jeździć. No i jeśli się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Co też przykładnie sam czyni.
Ewolucja wygląda zupełnie inaczej. Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz.
Świetny odcinek, znakomity, wyjątkowy odcinek, który można oglądać w oderwaniu właściwie od całości serialu. Jeżeli ktoś dawno to kiedyś oglądał, to zachęcam, żeby obejrzeć tę część i zobaczyć, że jednak to nie był taki banalny film dla młodzieży, o sprawach młodzieży. No jest tutaj i humor, i gdzieś zakamuflowana satyra na ówczesne czasy.
Co, czytacie gazety?
Próbuję, ale mało rozumiem. Jak książki czytam, to rozumiem. Ale gazety nie.
Tak, a czego nie rozumiecie? Może ja pomogę wam?
My nie rozumiemy headlines.
A my też nie.
Dziełem, które zostawiłem na koniec tego zbioru filmów zimowych, jest film telewizyjny z 2002 roku pod tytułem Shackleton. Jest to film no dosyć długi, prawie 3-godzinny, podzielony na dwie części, opowiadający o pewnym podróżniku, który w latach 20. wieku XX zdecydował się na wyprawę na Antarktydę. I właściwie przez pierwsze 45 minut obserwujemy starania Shackletona, granego przez bardzo dobrego aktora Kenneth Branagh. Obserwujemy jego starania o fundusze. Zbiera pieniądze po różnych stowarzyszeniach. No, jest ciężko, bo w tamtych czasach z tamtym sprzętem była to wyprawa no, niebezpieczna i ryzykowna i mało kto chciał uwierzyć, że wyprawa w takie dzikie, odludne tereny jest możliwa i ma sens.
Kenneth Branagh w filmie Shackleton.
Wszystko to jest pokazane i powiedziane w obszernych dialogach, co właśnie jest sporym minusem tej biografii, ponieważ cierpi ona na wszystkie minusy filmu telewizyjnego. Mamy tutaj troszkę za dużo dialogów, które tłumaczą nam, co bohaterowie chcą zrobić, dlaczego chcą zrobić i dlaczego ktoś nie chce na przykład dofinansować naszego Shackletona.
Obiecałeś mi, że już tam nie wrócisz. Sytuacja się zmieniła. Nie mogę już wykładać. Jestem tylko jednym z odkrywców, którzy nie zdobyli bieguna i mieli czelność przeżyć. Nie mów tak. A twoja firma tytoniowa? Miałeś skupić się na niej. Marny ze mnie handlarz.
Ale jeśli ktoś zafascynuje się tą historią, bo dzisiaj dzięki tamtej wyprawie mamy wspaniałe zdjęcia, wspaniałą dokumentację owej wyprawy, co też jest w tym filmie zaznaczone. I wydaje mi się, że jest to najbardziej intrygujący motyw. Czyli wyrusza z nimi kamerzysta, który ma nakręcić film, porobić zdjęcia, dzięki czemu będzie mógł mieć kilka procent w prawach do filmu, będzie mógł zarobić na tym jakieś pieniążki. No i mamy tutaj pokazaną chęć nakręcenia właśnie jakiegoś monumentalnego filmu o jeszcze większej wyprawie, aczkolwiek nie ma tutaj tej pasji, co w znakomitym filmie Wernera Herzoga Fitzcarraldo, gdzie Klaus Kinski chciał wybudować operę w dżungli.
Znam ludzi, którzy mogliby być zainteresowani prawami do filmu. Usiądź. Może i ja byłbym zainteresowany. W razie wojny kronika filmowa będzie w cenie.
Tutaj facet chce po prostu nakręcić film i ten filmowiec jest gdzieś z boku, gdzieś w tle, wszystko nakręca. Od czasu do czasu możemy zobaczyć charakterystyczne zdjęcia, przebitki materiałów i właściwie w kilku scenach, kiedy mamy konflikt, który w dziełach filmowych zwykle jest najciekawszy, jest napięcie, jest coś fascynującego. Nie będzie to spoilerem, no bo mówię teraz o faktach historycznych, oczywiście autentycznych jak najbardziej. Shackletonowi no nie udaje się osiągnąć do końca celu. Jego statek klinuje się gdzieś w krach i muszą go porzucić. Porzucają go, statek tonie, a oni już w drugiej części dalszą podróż muszą odbyć pieszo. No właściwie podróż, no to już jest próba powrotu do swoich domów, próba przeżycia.
A miało zrobić się cieplej. Może jest cieplej. Kiedy sikałem dziś rano, mocz zamarzał w powietrzu. Nie do wiary. Tak było.
Trzeba zadecydować, co zabrać. No i filmy, rolki filmowe są tutaj najbardziej zbędnym elementem. I tutaj właśnie filmowiec próbuje przekonać Kenneth Branagha, czyli Shackletona, no, że jednak warto uwiecznić tę wyprawę. Dla tych momentów być może warto ten film obejrzeć. Ale przede wszystkim jest to film, myślę, że dla miłośników takich właśnie wypraw. Jeżeli wcześniej poczytamy co nieco o postaci Shackletona, łatwiej nam będzie wejść w tę troszkę taką pokraczną i rozlazłą telewizyjną narrację.
Chłopacz, zamarznięty mocz psa. Na co patrzycie? Uważaj, staruszku, pokład zamarza. To zaskakujące.
Ale myślę, że 6 na 10, biorąc pod uwagę dobrą grę głównego bohatera, ten człowiek, niezależnie od tego, czy gra Szekspira, czy gra detektywa Wallandera, no to jest w stanie pokazać coś ciekawego i z tej postaci, w którą się wciela, jest w stanie wydobyć jakieś ciekawe emocje, których nie spodziewalibyśmy się zobaczyć. Tak więc dla Kenneth Branagha można ten film obejrzeć, no bo jeśli chodzi o styl całego filmu, no to jest styl przeźroczysty. Widzieliście pełno tego typu nakręconych filmów o różnych innych ważnych dla historii sprawach, które to obrazy najczęściej interesują tylko właśnie fanów danego tematu.
Pozostałych rolach.
Innym filmem zimowym jest również Fanny i Aleksander Ingmara Bergmana, o którym to dziele w innym podcaście możecie słuchać. Też jest tam bardzo dużo śniegu, no a jako, że jest to arcydzieło, no to niezależnie od tego, czy śnieg, czy deszcz, czy lato, czy wiosna, to warto to obejrzeć. A ja tymczasem idę wyszukiwać kolejnych filmów z zimą w tle. I no być może wybiorę się, skoro pani mnie tak zapraszała i zachęcała, że mają takie dobre warunki, na jakiś malutki wypadzik narciarski. Trzymajcie się ciepło.
Jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Następny. Thank you.
I teraz, tak jak obiecałem, z filmów zimowych przechodzimy do podsumowania konkursu na blog roku Onet 2013. Witam wszystkich ciepło, a raczej smutno i serdecznie. W odcinku podsumowującym konkurs z blogami... niestety... Nie dostaliśmy się do finału. Radio Stephen King zdobyło 122 głosy. Tym samym plasując się na 15 pozycji. Od samego początku głosowania strona Radia Stephen King prężnie, ale spokojnie pięła się do góry. Aktualizacja wyników na stronie konkursu pojawiała się o 12 w południe i o 24. I z każdym głosowaniem, począwszy od środka tygodnia, w którym było głosowanie, Radio Stephen King dostawało coraz więcej głosów. W końcowym okresie byliśmy na miejscu 20 którymś tam, potem 16. I 6 lutego o 12 godzinie byliśmy na miejscu 15. Niestety zabrakło. Tym razem zabrakło więcej głosów i dlatego myślę, że porażka, tutaj smutek i dekadencja jest mniejsza niż w zeszłym roku. Ponieważ rok temu mieliśmy 240 kilka SMS-ów i byliśmy na 13 miejscu. Więc gdybyśmy w tym roku mieli taki wynik jak ostatnio, to bylibyśmy, wiecie na której pozycji? Już wam mówię. 1, 2, 3. Na 4. pozycji. Bo w tym roku, żeby wejść do 10, wystarczyło... Ach, kochani, wystarczyło 202 głosy. Rozszerzono tutaj do 11 miejsc. Oczywiście ci, którzy pamiętają zeszłą edycję, nie zdziwi ich to, że na miejscu 11 ex aequo mamy Galerię Historii Powiśla. Bez komentarza. Co dziwne, miejsce 10 ma 211 głosów. Więc... Nie wiem, dlaczego rozszerzono o 11 miejsce. Zrozumiałbym, gdyby wynik głosów był taki sam. No, być może była jakaś sporna sytuacja. Okej. W zeszłym roku też koniec końców było 11 miejsc, ale właśnie była jakiś problem był chyba tematyczny. Coś wypadło, coś wpadło. Mniejsza z tym. Dziwi mnie w dodatku to, że w pierwszej dziesiątce nie ma blogu pani Kasi Tusk, która w tej kategorii się zgłosiła. Na początku ją widziałem. A być może podczas głosowania się odgłosiła. Być może ją wyrzucili, nie wiem, ale jestem zadziwiony. Ale mnie zmęczyło to czekanie, liczenie głosów. Tak mnie to zmęczyło, że postanowiłem upiec sernik. Znalazłem taką stronę na YouTube, Deserek TV, a tam sernik z chałwą. Pomyślałem, no trzeba zrobić sobie na tak zwane pocieszenie coś takiego. Jak się zacząłem za to zabierać, to aż 2 godziny wyszło z hakiem. Całe szczęście ciasto wyszło dobre, ale teraz czas na podziękowania dla tych, o których wiemy, że wysłali SMS-a. Jedziemy! Komentatorzy Radia SK. Dziadek Śmieszek wysłał SMS-a. Dziękujemy. Golas. Dziękujemy. Również żona Golasa wysłała SMS-a. No, dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że te SMS-y, które wszyscy wysłaliście, to że nie kosztowały was aż tak dużo i że teraz nie będziecie chodzić na Golasa. Następnie Szymas. Słuchajcie, to jest w ogóle ewenement. Ten człowiek specjalnie przyjechał z Niemiec do Polski, żeby wysłać SMS-y na Radio SK. To się nazywa postawa godna pochwały. Anonimowemu i wszystkim innym anonimowym dziękujemy. I Robert C., który wysłał 2 głosy, ale nie spoczął na tym i być może wysłał więcej. Dziękuję Michałowi Ochnikowi, który wsparł i wysłał. Dziękuję Agnieszce Brodzik, do której za późno napisałem, ale wsparła. Dziękuję Agnieszce Brodzik z Karpenoktem. Dziękuję Jeremu za wsparcie, za SMS-y. Dziękuję. A teraz forum Radio Stephen King. Na wątku poświęconym Radio SK taka bieda, że poprzedni post to był post Mando z roku wcześniejszego, właśnie zachęcający do głosowania. No, smutne, że ten wątek zaginął. Ale po moim poście, ponieważ niestety Hubert był za granicą, nie mógł działać, nie mógł zachęcać, nie mógł tutaj propagować Radia SK i wydaje mi się, no patrzcie, 120, a w zeszłym roku 240. Ja myślę, że tę setkę mógł Mando w zeszłym roku wykonać. Mógł właśnie ją, tą setkę, wszystkimi swoimi wejściami, zachęcaniami. No, w tym roku nie mieliśmy dojścia do Facebooka stephenking.pl, głównej strony. Tam jest 2000 fanów, no, więc być może, no nie wiem, no, nie jestem w stanie tego przeliczyć, ale jestem w stanie podziękować ludziom z forum gotamcafe.pl, między innymi Mandriel głos oddał, dziękujemy mu bardzo. Następnie Mandriel znowu pytał, czy można oddać więcej głosów z jednego telefonu. No nie można. Właśnie w tym jest problem, a może i zaleta tego konkursu, że jeden telefon, jeden SMS. Dlatego trzeba mieć jak najwięcej znajomych. Albo dużą, wielodzietną rodzinę. Następnie dziękujemy człowiekowi o niku Repta. Zrobione. Dziękujemy ci bardzo. Następnie Jedi Mati. Dziękujemy. Napisał, że namówi dziewczynę. Jeśli dziewczyna wysłała, to jej również dziękujemy. I na koniec Eddie, który napisał albo napisała: kurde, wcześniej zapomniałam i dziś udało mi się wysłać się z 2 telefonów. Tylko. To jest zawsze coś. Chociaż widzę, że tutaj post już był napisany o 17 godzinie 6 lutego, a więc już po terminie. No mamy nadzieję, że to było dopiero wejście na forum takie późne i że te 2 SMS-y zostały wysłane przed 12. I na koniec dziękuję Tathagacie. Tathagatha, który poprawił mi humor, pisząc już 2 dni po końcu konkursu: poszło. No, dziękuję za tego SMS-a. 2 dni po końcu konkursu, no cóż, to cóż. Za późno wpadłem na pomysł, żeby zalogować się i działać jeszcze na forum. I jeszcze na koniec, końcowy,
dziękuję komentatorom z serwisu enklawa.net, gdzie kulturalna audycja Skóry również zachęcała do oddania głosów na radio Stephen King. I tam dziękuję za dobre słowo komentatorce o niku Fiona Ziołowa. Jest to prowadząca podcastu Ziołowy Podcast Fiony. Napisała, już wyczerpała swój SMS na bloga koleżanki, ale życzy powodzenia. No tutaj dostała informację, że można wysyłać więcej SMS-ów z jednego telefonu pod warunkiem, że są to głosy na różne blogi z różnych kategorii. Tak więc dziękujemy za miłe słowo, za wsparcie, za powodzenie, życzenia. To też jest ważne, że prawda, jak nagrywa się odcinek, to ktoś nie pisze, no o, daj spokój, weź, nie męcz, stary, nie, co ty się bawisz, prawda? Więc takie wsparcie też jest ważne. Dziękuję także Martinowi Lechowiczowi za wsparcie SMS-owe, a także Radiu na Fali za rozreklamowanie akcji SMS-owej na Facebooku. I na koniec dziękuję Rafałowi Rowińskiemu, który oddał 2 głosy i wsparł Radio Stephen King i całą działalność tutaj poboczną w Radio Stephen King, wszystkie podcasty, jakie tutaj się pojawiają. Tak więc dziękuję bardzo. In a club. Tak więc, no teraz trzeba odchorować, przeboleć, aczkolwiek chyba tutaj żal jest mniejszy. No bo jednak zabrakło 80 SMS-ów, żeby dostać się do finałowej dziesiątki. Aczkolwiek myślę, że spokojnie był ten wynik do uzyskania potrzebny. No ale ja tutaj nie rozumiem pewnej rzeczy, coś mnie boli, bo na przykład jeden z odcinków kulturalnej audycji Skóry osiągnął poziom odsłuchu 450, czyli 450 razy został odsłuchany. Słuchajcie, wystarczy, że każdy z tych ludzi wysłałby pół SMS-a. Pół SMS-a. No to już byśmy byli spokojnie w finale. No, nie wiem, jakie są statystyki na Radio SK, bo z Hubertem rzadko to sprawdzamy, no a właściwie od pewnego czasu w ogóle tego nie sprawdzamy. No i może rzeczywiście teraz nie będę tego sprawdzał, bo być może okazałoby się, że jest dużo odsłuchów. No a wynik jaki jest, no szkoda. Tak więc to na tyle w tym, bo takim ambiwalentnym odcinku Radio Stephen King. A więc ja idę zjeść trochę sernika i włączyć sobie coś z wytwórni Hammer. Już mam taki film Scars of Dracula z lat 70. i myślę, że to dobrze powinno poprawić humor. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia w przyszłości. A ty co? Też chcesz wyjść? Też już kończysz? Tak? Idziesz już? A zagłosowałeś na Stephen King Radio? No, gdzie uciekasz? Nie zagłosowałeś na Radio Stephen King? To przez ciebie żeśmy przegrali, tak? A jak prosiłem, żebyś do swoich koleżanek zadzwonił. Żebyś spiknął drużynę, bo masz tych to co? To nie, a teraz tak, otwórz mi drzwi, tak. Ale jak ja prosiłem, jak ja coś chciałem, jak mi zależało, to ty miałeś to gdzieś. Teraz chcesz uciekać. Czy takie relacje są w porządku, twoim zdaniem?
Dobrze, proszę bardzo. Nie chcę cię tu widzieć. Proszę, wychodź.
Nie chcę go tutaj więcej widzieć. Do widzenia.
Tak, to był mój kot. Na sam koniec audycji należy się jeszcze specjalna wzmianka dla słuchacza Rafała Rowińskiego, który jako jedyny, ja w to nie mogę uwierzyć, że jako jedyny, zamówił audycję zgodnie z warunkami, jakie były opisane w poprzednim odcinku, zamówił kulturalną audycję skóry, czyli temat. W zamówieniu była prośba o powiedzenie coś o zespole Pixies. I właśnie między innymi temu zespołowi będzie poświęcony następny odcinek. Czy jest to dla was plus, czy minus? To już miejcie pretensje do kolegi. Mnie też to nie jest zbytnio na rękę. Ale słowo się rzekło. Kobyłka u płotu, jak mówi najdurniej brzmiące polskie przysłowie. A na koniec tej audycji totalny, absolutny, już zupełny koniec odlotowy. Zagadka. Kto to śpiewa? Ilość punktów do uzyskania równa 300. No to w takim razie ewentualnym wypadku cześć.